Niektórzy twierdzą, że coś takiego jak dochód w 100% pasywny nie istnieje, że zawsze trzeba wykonywać jakąś pracę, żeby pieniądze pojawiły się na naszym koncie. Mam dowód na to, że jednak się mylą. Aktorzy z serialu Przyjaciele od kilkunastu lat dostają po 2% przychodów z praw do emisji tego serialu. Wychodzi 20 milionów rocznie. Na głowę. I ci ludzie nie muszą robić zupełnie nic, żeby te pieniądze otrzymać. No oczywiście nie każdy ma tyle szczęścia, żeby znaleźć się w obsadzie Przyjaciół, ale może dałoby się choć trochę zbliżyć do tego modelu zarabiania pieniędzy, tworząc e-booki.
Mała, wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski.
Witam w odcinku 318. Zajmiemy się w nim odpowiedzią na pytanie, czy e-booki rzeczywiście są sposobem na pasywny dochód. Ale wcześniej recenzja książki, jak najbardziej papierowej, polecają Agnieszka Gaczkowska, twórczyni rękodzieła i autorka strony o rękodziele oplotki.pl.
Słuchając podcastu Marka, na pewno zdajesz sobie sprawę, jak bardzo ważne jest delegowanie zadań w swojej działalności. Nawet jeżeli jeszcze teraz tego nie robisz, to na pewno w pewnym momencie staniesz przed wyzwaniem delegowania zadań. Tutaj z pomocą przychodzi wirtualna asysta. Dlatego dzisiaj chcę Ci polecić książkę na temat wirtualnej asysty. To jest książka autorstwa Karoliny Brzuchalskiej. Druga część, kontynuacja. Właściwie mam nadzieję, że będzie z tego saga. W każdym razie Don't Stop Me Now, czyli Zrobiłam biznes i co teraz? To kontynuacja pierwszej części, czyli Rzuciłam pracę i co teraz? Obie książki dotykają, albo właściwie bardzo wnikliwie omawiają temat wirtualnej asysty. W pierwszej części poznajemy bohaterkę, która opowiada nam trochę o tym zawodzie w momencie, kiedy sama buduje firmę zajmującą się wirtualną asystą. Natomiast w drugiej części poznajemy perypetie osoby, która skaluje taką działalność. Ale po drodze cała masa takiej fabuły, którą czyta się jak po prostu dobrą powieść, podczas której Karolina w świetny, taki bezbolesny sposób przemyca masę informacji nie tylko na temat tego zawodu, ale na temat tego, jak przyjrzeć się swojej działalności, żeby móc delegować zadania takiej wirtualnej asystentce. Polecam każdemu, który chciałby trochę dowiedzieć się więcej na temat tego zawodu, albo chciałby się przyjrzeć swojemu profilowi działalności czy swojej firmie i odnaleźć tam takie elementy, które można puścić w świat dalej po to, żeby uwolnić swój czas i pracować nad tym, na czym powinniśmy się skupiać. Polecam bardzo serdecznie, miłego czytania.
Dziękuję Agnieszce za te rekomendacje, link do polecanej książki, inne linki, notatki, prezent do pobrania, to wszystko znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/318, tak jak numer tego odcinka. Teraz przechodzimy już do głównego tematu. Własna firma w założeniu ma dawać wolność. Wolność od szefa, od sztywnych godzin pracy, od reguł narzuconych przez korporacje, ale czasem ta własna firma okazuje się więzieniem. Dlaczego? Bo jeżeli nie wykonujesz pracy, to nie zarabiasz. I być może jest tak, że uwielbiasz swoją pracę, ale nawet jeżeli tak jest, to musisz wybierać. Albo zarabiasz, albo jedziesz na urlop. Albo zarabiasz, albo idziesz na szkolne przedstawienie syna. Czasami nawet nie masz takiego wyboru, no bo na przykład jeżeli złapiesz jakąś infekcję i spuchnie ci oko, albo złamiesz sobie rękę, to przy komputerze nie popracujesz. Prawdziwa wolność jest wtedy, kiedy firma zarabia nie wymagając Twojej bieżącej pracy. I są na to co najmniej dwa potencjalne sposoby. Sposób pierwszy, zatrudniasz ludzi, żeby pracowali na Ciebie. Nie zarządzasz nimi, bo zatrudniasz też menedżera i to wszystko się kręci jako taki organizm oddzielony od Ciebie. Sposób drugi, szukasz takiego pomysłu na biznes, który zapewni Ci jak najbardziej pasywny dochód. Wskazówka, nadają się do tego produkty elektroniczne, takie jak na przykład e-booki, ale ile naprawdę pracy i wysiłku trzeba włożyć, żeby na nich zarabiać? Moim gościem jest autorka kilku e-booków i bloga owsiana.pl oraz nietypowy dietetyk Justyna Świetlicka. Cześć Justyna.
Cześć Marku.
Chciałem z Tobą dzisiaj porozmawiać o dochodzie pasywnym z produktów online, bo takie produkty oferujesz, mimo że większość osób, które pracuje w tym zawodzie co Ty, czyli jest dietetykiem, niekoniecznie działa w ten sposób, więc może zanim przejdziemy do dochodu pasywnego, powiedz proszę, Jak pracuje typowy dietetyk najpierw może, nie, nie jak ty, jak typowy dietetyk?
Mhm. Sama jak byłam w liceum i myślałam o tym, że chcę zostać dietetykiem, to wyobrażałam sobie siebie w białym fartuchu i w gabinecie. Myślałam, że otworzę swój gabinet i generalnie bardzo chciałam tak pracować. Chciałam pomagać ludziom się odchudzać. I generalnie tak praca dietetyka wygląda. Zakładamy gabinet albo pracujemy u kogoś, z tym, że to jest dosyć trudne, dlatego że pracy dla dietetyków nie za bardzo jest praca dla dietetyków. Nawet jak wpiszemy sobie w jakiejś wyszukiwarce ogłoszeń, to może jest jedna, dwie na jakieś miasto, co jest generalnie trudne, więc musimy założyć własną działalność.
Czy ja dobrze kojarzę, że dietetycy pracują między innymi w zakładach karnych?
Dietetycy w zakładach karnych? No chyba tak nie, się... w szpitalach.
No w szpitalach też, ale w zakładach karnych mam takie skojarzenie, że więźniowie w ramach jakby praw im przysługujących powinni dostawać jedzenie o określonych parametrach i że dietetyk w więzieniu, gdzieś mam takie skojarzenie, może z jakiegoś amerykańskiego serialu, nie wiem.
Ale słuchaj, ja oglądam dużo amerykańskich seriali z więźniami i w sumie tam nie widziałam żadnych dietetyków, ale myślę, że to byłoby trudne, dlatego że ta wypłata nie byłaby pewnie zbyt wysoka, poza tym tam jest określona racja pokarmowa, tak samo jak w szpitalu, masz do dyspozycji 5 zł na pacjenta i nie można tak naprawdę zaszaleć. Dopiero kiedy mamy podopiecznego, który jest w stanie wydać więcej pieniędzy na jedzenie, no to wtedy można dać jakieś nasiona, chia, mleczko kokosowe i można zaszaleć z tą dietą. A jeżeli nie, no to dajemy każdemu pacjentowi chleb, masło, pomidor, ser żółty. No i wtedy ta praca w ogóle nie jest interesująca. I właśnie w tym jest problem, że po pierwsze po studiach nie za bardzo jest praca, więc musimy działać na własną rękę. No a po drugie ta praca jest generalnie nudna, jeśli chodzi o to. Jeżeli ktoś bardzo lubi pracę z pacjentem, to spoko. To pewnie mu się spodoba po prostu kontakt z tymi pacjentami i rozmowa. Natomiast samo układanie jadłospisów, tak jak rozmawiam z dietetykami, to większość dietetyków tego po prostu nie lubi.
No dobra, to jakim dietetykiem ty jesteś? Na czym polega twoja praca w takim razie, skoro nie zakładasz białego fartucha i nie przyjmujesz pacjentów w gabinecie?
Mówi się raczej to właśnie pacjentów podopiecznych. Z mojego doświadczenia wynika, że często jest tak, że jak ktoś dostaje tę rybę i dostaje plan żywieniowy, no to nawet jeżeli się go trzyma miesiąc lub dwa, no to później mu się to nudzi, albo to jest uciążliwe, albo pojawia się w życiu jakaś niespodziewana sytuacja i ta osoba nie wie co robić i porzuca po prostu to i uważa, że diety są do bani i w ogóle to diety są niesmaczne, bo też nie każdy dietetyk ma wyczucie smaku i te po prostu posiłki nie są fajne i wartościowe. No, to się
Hello,
tak bywa.
Ale nie każdy dietetyk ma poczucie smaku, to tak jakbyś powiedziała, że nie każdy, nie wiem, optyk ma dobry wzrok, czy optyk jeszcze pół biedy, okulista.
Ale trochę... wiesz, że często w wielu firmach jest tak, że przychodzimy do jakiegoś specjalisty i są super specjaliści i są tacy mniej fajni specjaliści. To jest tak samo jak w każdej innej branży. Wiele osób wybiera się na te studia, a na przykład nawet nie umie gotować. I jakby ja się zastanawiam, jak tacy dietetycy sobie radzą, bo jakby nie było, trzeba znać technologię przygotowywania potraw i mieć wyczucie smaku, żeby te dietetyczne dania jakoś smakowały.
Ale no, bo wyciągnąłem cię z pytania, które ci zadałem, przepraszam, czyli jakim dietetykiem ty jesteś, jak ta twoja praca
Dobra.
Wygląda?
I właśnie, ja nie chcę dawać tych planów żywieniowych i żeby uzależniać kogoś od tych planów żywieniowych. Ja chcę podejść od innej strony, czyli od edukacji żywieniowej, więc cały mój blog i cała moja idea była od tego, żeby pokazać, że zdrowe jedzenie może być fajne, że można gotować zdrowe rzeczy, które są jednocześnie też bardzo smaczne, co potwierdzają czytelnicy mojego bloga. I ja chcę przede wszystkim edukować, a dopiero jeżeli ktoś chce plan żywieniowy, to oczywiście może taki dostać, bo z jednej strony ja oferuję też współpracę indywidualne, ale mam tylko 10 miejsc w miesiącu na taką współpracę indywidualną. Poza tym mam też w sklepie jadłospisy, które jeśli ktoś nie jest mega wybredny albo i lubi większość rzeczy i nie ma też większych problemów zdrowotnych, to może sobie kupić taki 4-tygodniowy jadłospis i tam wymieniać sobie śniadania na śniadania, obiady na obiady i samemu kombinować. Ja chcę dać jak najwięcej narzędzi, żeby ktoś bez mojej pomocy potrafił sobie poradzić, no bo no dietetyk nie jest pod telefonem cały czas i nie da się do niego, no może niektórzy oferują też takie usługi, ale ja chcę przede wszystkim nauczyć kogoś, jak zdrowo jeść i stąd zrodził się mój pomysł na to, żeby dawać narzędzie, czyli na przykład e-booka z przepisami, z policzonymi wartościami odżywczymi, przykładowy jadłospis, plus książka, która pokazuje, czym są białka, tłuszcze, węglowodany, i dzięki temu ktoś dostaje cały pakiet tak naprawdę wiedzy i on nie potrzebuje mojej indywidualnej pomocy. Indywidualna pomoc jest ważna wtedy, kiedy mamy problemy zdrowotne, mamy dużo produktów do wykluczenia, a jeśli ktoś jest zdrowy i chce po prostu schudnąć, no to z mojej perspektywy lepiej jest wyposażyć po prostu kogoś w takie narzędzia i wiedzę i powiedzieć, jak sobie po prostu z tym poradzić.
Dobrze, wejdziemy zaraz w te produkty głębiej. Zanim to zrobimy, powiedz mi, czym dla Ciebie jest dochód pasywny? Dlatego, że często podaje się jako taki przykład dochodu pasywnego nieruchomości. Ktoś ma kamienicę, wynajmuje mieszkania, no i zarabia pieniądze z czynszu, ale wiadomo, że no, nawet to nie jest dochód pasywny, bo oczywiście trzeba podpisywać nowe umowy, przedłużać umowy, robić remonty, jakieś przeglądy i tak dalej. Podejrzewam, że przy produktach online też to nie jest do końca tak, że to się wszystko dzieje samo, więc co dla Ciebie oznacza dochód pasywny?
Też właśnie tak myślałam wcześniej, że kurczę, te moje produkty to nie jest taki do końca dochód pasywny, bo jest jednak przy tym dużo pracy, ale jak teraz wspomniałeś o tych remontach i umowach, no to wynajem mieszkań też nie jest aż taki pasywny. Ja zresztą w życiu nie chciałabym się za coś takiego wziąć, dlatego że no to jest duży kłopot po prostu. A tutaj przynajmniej wszystko zależy ode mnie, wszystko jest po mojej stronie, więc dla mnie dochód pasywny to jest tworzenie jakiegoś produktu raz, który mogę sprzedać na większą skalę. Jeżeli bym oferowała tylko moje usługi indywidualne, no to wtedy, jeżeli chcę więcej zarabiać, no to muszę więcej pracować. A to nie jest mój priorytet, dlatego że ja bardzo szanuję mój czas wolny, lubię odpoczywać, lubię mieć czas na podróże, książki, sport i na wiele innych rzeczy. A praca jest tylko dodatkiem. Kocham moją pracę, nie chcę, żeby zajmowała mi jednak 12 godzin dziennie, w przeciwieństwie do wielu osób, dla których praca jest całym sensem życia. Więc ja chcę robić coś raz, ale czerpać z tego korzyści po prostu przez dłuższy czas. Więc pierwszym takim pomysłem był e-book. I wymyśliłam sobie właśnie, że zrobię takiego e-booka z przepisami, bo podpatrzyłam ten pomysł u innej blogerki i pomyślałam, że skoro ona coś takiego zrobiła, no to może ja też spróbuję. Oczywiście teraz to jest uproszczone, bo jakby pominęłam cały ten etap budowania marki, o którym pewnie pogadamy, ale pierwszym pomysłem był e-book, później do tego jeszcze doszła książka i jadłospisy w sklepie. I to też nie wszystko było naraz, tylko było stopniowo. Najpierw właśnie zaczęłam od jednego e-booka z przepisami.
Czyli to był Twój pierwszy produkt, jak rozumiem. I jak wyglądało jego tworzenie? Bo pewnie wielu rzeczy musiałaś się nauczyć, żeby to się udało.
No to właściwie w takim wielkim skrócie chciałam powiedzieć, co się wydarzyło wcześniej, bo ja zakładając mojego bloga, niedługo będę obchodzić 5-lecie, zaczęłam go pisać pod koniec pierwszego roku studiów, bo wiedziałam, że nie będzie za bardzo pracy i że muszę zbudować sobie markę, jeśli chcę mieć klientów. Jeszcze wtedy myślałam, że będę mieć gabinet stacjonarny, więc pomyślałam, że może kogoś już będę miała powoli na jakieś diety. I rzeczywiście pod koniec tego trzeciego roku studiów, pod koniec licencjatu, już dostawałam propozycje, czy ułożę jadłospis, już moja marka w sieci zaczęła być rozpoznawalna. I ja zaczęłam rzeczywiście to robić, ale to mi nie sprawiało przyjemności, dlatego że według moich talentów, zrobiłam sobie test Gallupa, mam taki talent jak empatia, bardzo nisko, to jest na szarym końcu, chyba 32 czy 33. No i jeżeli chodzi o bycie dietetykiem, to nie jest dobra wiadomość, bo jeżeli ktoś do mnie przychodzi, to mi jest trudno zrozumieć, jest trudno mi się postawić w sytuacji tej osoby, bo myślę sobie, dlaczego ty nie jesteś w stanie schudnąć? Przecież to jest takie proste, trzeba mniej jeść, podążać za tą rozpiską i się więcej ruszać. Jakby jaki w tym jest problem? I ja nigdy nie mówiłam tak do moich podopiecznych, bo mam jednak trochę taktu, ale no właśnie to mnie bardzo frustrowało, więc już pojawiały mi się jakieś pomysły, że ja muszę znaleźć inną drogę, znaleźć sposób na to, żeby monetyzować ten blog w inny sposób. I tak gdzieś po drodze trafiłam na Olę Budzyńską, na Michała Szafrańskiego, przeczytałam jego książkę Zaufanie waluta przyszłości, śledziłam Olę i wiedziałam, że ona robi też takie produkty elektroniczne. I ja przez całe studia pracowałam w różnych miejscach, a to w restauracji, a to smażyłam burgery, to w jakiejś kawiarni, w różnych po prostu miejscach i po 3 miesiącach mi się zawsze nudziło. Ja się martwiłam o swoją przyszłość, pomyślałam sobie, dziewczyno, jeżeli ty nie jesteś w stanie wytrzymać 3 miesiące w jednej pracy, to ty tak będziesz te 3 miesiące zmieniać tę pracę przez całe życie.
Ale wiesz co, wymyśliłaś właśnie po prostu genialne perpetuum mobile finansowo-zawodowe. Dlatego, że jeżeli ty smażyłaś burgery, to po prostu za dnia tam, wiesz, księżniczka, w nocy tam potwór czy coś takiego. Tak. Więc z jednej strony tuczyłaś tych ludzi, a potem mówiłaś, chodźcie, chodźcie, sprzedam wam dietę.
No, tak, mogłam im dawać wizytówkę, chociaż w sumie nie miałam nigdy papierowych wizytówek, ale puszczałam do nich oko i mówiłam, słuchajcie, tutaj jest moja strona, jeżeli będziecie potrzebować, możecie się zapisać.
Jak to jeżeli? Będziecie potrzebować, będziecie. Hello!
Nie no, właśnie moje podejście do diety jest takie, że można jeść wszystko, ale to wszystko zależy od kontekstu i z głową i zależy od ilości, więc jeśli kogoś interesuje zdrowy styl życia, to bardzo zapraszam, bo u mnie nie trzeba jeść tylko sałaty i jarmużu. Ja jem generalnie wszystko. No i właśnie ja naprawdę się martwiłam o moją przyszłość. Ja myślałam sobie, dziewczyno, jeżeli ty nie jesteś w stanie w tej jednej pracy wytrzymać, to jak ty sobie poradzisz? I jak zobaczyłam, że Michał właśnie pisze bloga i tutaj na nim zarabia, pomyślałam sobie, kurczę, skoro on coś takiego robi, no to dlaczego nie ja? Nie miałam nigdy takiego myślenia, że ja nie jestem wystarczająco dobra, żeby coś zrobić. Oczywiście kiedyś miałam niższe poczucie własnej wartości, ale to tworzenie bloga dawało mi ten pozytywny feedback i zobaczyłam, że ta moja pomoc jest rzeczywiście fajna i przydatna. I później po kolei zaczęłam trafiać na większą ilość twórców i zaczęłam się po prostu nimi inspirować. I ja bardzo dużo czytałam książek, tych wszystkich, które są polecane przez ciebie. I właśnie pod koniec tego trzeciego roku studiów, jak pracowałam w sklepie ekologicznym, piekłam ciasta wegańskie, miałam na słuchawkach przez kilka godzin dziennie twój podcast i tam było o tym, jak założyć firmę, jak sprzedawać, jakiś email marketing, więc dotknęłam właściwie każdego tematu, już miałam taki duży ogląd sprawy, wiedziałam, jak to wygląda, chociaż nadal bałam się założyć firmę, bo wydawało mi się, że to jest właśnie coś trudnego, coś strasznego, coś tylko dla wybranych, ale na pewno nie dla 23-letniej dziewczyny, bo ja właśnie kończyłam wtedy dosłownie licencjat. Ale jednego dnia kazano mi zamiast piec te ciasta, bo ja chciałam robić to, powiedzieli, że mam tam rozkładać nabiał, czy tam roznosić rzeczy po sklepie, kasować. I ja myślę sobie, to jest zdecydowanie poniżej moich kompetencji. I powiedziałam, że więcej nie przychodzę do pracy i stwierdziłam, że mam to w nosie, pomimo tego, że miałam bardzo małą poduszkę finansową, czyli 4000, pieniądze na 2 miesiące życia. Dla
to się nazywa Jasiek finansowy.
Dobra, zapamiętam to sobie. I właśnie mam jeszcze ten talent rozwaga bardzo nisko, więc ja jestem w stanie podjąć takie ryzykowne decyzje bez większego zastanowienia się i martwić się po prostu później. I mi też to, jak mam taki trochę nóż na gardle, to mi się wtedy trochę lepiej pracuje, lepiej wymyśla. I dosłownie chyba tego dnia, kiedy wracałam rowerem z pracy, zobaczyłam, że fashionelka szuka kogoś, kto jej policzy wartości odżywcze do e-booka. I ja z prędkością światła pisałam do niej wiadomość, słuchaj Eliza, ja ci to przeliczę. Pomyślałam, że nieważne za ile, zaproponowałam jakąś bardzo niską stawkę i zobaczyłam tego jej e-booka i pomyślałam, kurczę, skoro Eliza, blogerka modowa, jest w stanie wypuścić e-booka i to się sprzedaje w jakichś 10 tysiącach, teraz to już w ogóle szalone chyba liczby e-booków Eliza sprzedała, to nawet jak ja sprzedam 100, 200, 300, miałam wtedy chyba 10 tysięcy followersów już na Instagramie, no to w sumie byłoby fajnie, no to już miałabym jakieś pieniądze po prostu na to mieszkanie, na czynsz, żeby nie chodzić do tej pracy, której nienawidzę. No i właściwie ten pierwszy e-book powstał w 3 miesiące i w sumie to była ciekawa sytuacja, bo ja nigdy nie miałam tak, że miałam cały dzień wolny dla siebie, więc te początki w sumie były trudne, bo nagle nie chodziłam do pracy, studia się skończyły i trudno było się zorganizować, bo fajnie jak się w sumie tak wstaje, jest w sumie kawka, można chodzić w piżamie cały dzień, a tu jakby trudno się zorganizować do pracy, więc ja sobie rozpisałam cały plan, napisałam ile chcę mieć tam przepisów w tym e-booku, stworzyłam to, dopiero później martwiłam się, gdzie jest redaktor, gdzie jest grafik, a na samym końcu jak już to miałam wszystko złożone, to dopiero wtedy założyłam firmę, bo wcześniej korzystałam z tego, nawet jak układałam te jadłospisy, korzystałam z tej nierejestrowanej działalności, bo nie zarabiałam jeszcze aż tak dużo. No i wtedy kombinowałam, jak założyć sklep. Oczywiście dużo było w tym wyrywania włosów z głowy, bo nie miałam pieniędzy na to, żeby ktoś mi to podłączył. No ale tam finalnie się udało zrobić.
Okej, z niewielką pomocą przyjaciół, jak rozumiem.
Tak.
Dobra, czyli powstał ten pierwszy produkt, powstał ten pierwszy e-book. Jeżeli mówimy o tym pasywnym dochodzie w takim znaczeniu, że najpierw wkładasz pracę, a później czerpiesz efekty, to co poza tym, co powiedziałaś już, co trzeba było zrobić albo w co trzeba było zainwestować, żeby ten e-book powstał jako taka już rzecz, produkt gotowy do sprzedaży, a z drugiej strony jak ruszyła sprzedaż i jakie były przychody?
Mhm. Zanim jeszcze stworzyłam tego e-booka, bo oczywiście stworzenie e-booka nie jest aż taką skomplikowaną sprawą, jeśli mamy wiedzę i jesteśmy ekspertem w jakiejś dziedzinie. Możemy stworzyć najlepszego e-booka, ale jeżeli nikt nie będzie chciał go kupić i w ogóle nie będzie takiej potrzeby na rynku, no to my stracimy tylko czas i pieniądze. Więc przez 3 lata ja tworzyłam darmowe treści na bloga i ja to właściwie tworzyłam z pasji, z takiej potrzeby, chęci wyrażenia siebie i uczenia się, bo ja też nie czekałam na koniec studiów, aż stanę się ekspertem dietetykiem, tylko to, co się nauczyłam na studiach, ja od razu przekładałam na posty, na bloga, wrzucałam jakieś tam przepisy.
To czekaj, to ty jesteś tą studentką, która się czegoś uczy na studiach, a nie tylko imprezuje. A, miło cię poznać, hello, hello.
Właśnie, ale wiesz, co jest najlepsze, że ja miałam bardzo słabe stopnie na studiach, bo tam było dużo takich przedmiotów i to też rzeczywistość nie spotkała się z oczekiwaniami, dlatego że ja myślałam, Boże, jak ja się dużo nauczę na tych studiach, ile tam będzie ciekawych rzeczy, bo ja w ogóle byłam na profilu historycznym w liceum i ja bardzo późno podjęłam decyzję, że chcę się zająć żywieniem i ja znowu moja niska rozwaga, stwierdziłam, że nie uczę się do matury z biologii i chemii, tylko nauczyłam się do takiej olimpiady wiedzy o żywności i żywieniu i tam zostałam laureatką, a laureaci mogli dostać indeks, tylko jakby znowu postawiłam wszystko na jedną kartę, bo gdybym nie została laureatką w ogólnopolskiej olimpiadzie, to bym w sumie nie wiem, w sumie gdzie bym poszła na studia, ale wtedy już bardzo dużo się nauczyłam na tej olimpiadzie i się okazało, że w sumie to wszystko, co było na olimpiadzie, miałam powtórkę właściwie na studiach, plus dużo innych przedmiotów, których ja po prostu nie znosiłam, w stylu, nie wiem, jakaś analiza żywności, gdzie miareczkowaliśmy jakieś rzeczy, ja w tym byłam straszna, bo się przecież nie uczyłam chemii, więc musiałam ściągać od koleżanek i też ludzie śmiali się trochę ze mnie na studiach, że tam blogerka pisze sobie jakieś posty na bloga, co ona wie, więc nie miałam zbyt dobrego kontaktu z ludźmi na studiach. Ja się uczyłam, ale we własnym zakresie. Jeździłam na jakieś szkolenia, konferencje, dużo czytałam książek, ale z tych przedmiotów, które mnie nie interesowały, to nie chodziłam na wykłady i później miałam problemy. I tak nie za bardzo po prostu się przykładałam do tych przedmiotów, które mnie nie interesowały. Po prostu zawsze podążałam jakąś swoją ścieżką i mnie wkurzało, jak ktoś mi mówi, że ja mam zrobić coś w ten sposób, a nie w inny. Zwłaszcza, że ja widziałam, że coś nie ma sensu. I tak właśnie często było w różnych pracach. Coś robiliśmy jakąś okrężną drogą, a ja też mam stratega na pierwszym miejscu, więc ja od razu widzę te połączenia, że ale dlaczego my nie zrobimy tak? Tak będzie szybciej, prościej, tak będzie mniej roboty i więcej pieniędzy na przykład. I dlatego Aha. też stąd te moje pomysły na ten dochód pasywny, bo ja od razu pokleiłam kropki i dowiedziałam się w sumie, jakby tutaj porobić, poczytałam parę książek, pooglądałam paru twórców i myślę, dobra, zrobię to tak i tak i to powinno zadziałać. Więc pierwszy etap to było tworzenie marki, takie bez oczekiwań. Trochę jakby chciałam mieć kiedyś może klientów, ale to nie było pewne. Czytałam książki Kominka o tym, jak pisać bloga, jak budować społeczność i tak dalej. I on tam pisał, że jeżeli będziesz pisać wytrwale i cierpliwie, to efekty przyjdą. Ja mówię, na pewno nie. Ja jestem jakąś dziewczyną ze wsi, kto mnie będzie czytał? Ale po 3 latach okazało się, że ktoś to czyta. Ja nawet się nie zorientowałam kiedy, więc to było fajne zaskoczenie. I ja już wtedy zrozumiałam, że jeżeli my coś robimy odpowiednio długo, z odpowiednim zaangażowaniem i damy temu czas, no to się generalnie uda. I tak w sumie jest z większością umiejętności. Ostatnio pokazywałam nawet na Instagramie, jak uczę się stać na rękach. Zajęło mi to w sumie 1,5 roku, ale robiłam to codziennie. Aż do skutku. Więc po pierwsze zbudowanie tej marki osobistej, bo jeżeli nie będziemy mieli odbiorców, no to nie będzie za bardzo komu tego sprzedać. Jak ja już miałam jakąś bazę odbiorców, to nadal nie miałam pewności, bo to, że nas obserwuje 10, 30, 50 tysięcy osób na Instagramie, wcale nie oznacza, że oni nam ufają i będą chcieli otworzyć portfel, bo to jest najwyższe jakby pokazanie nam zaufania. Aha. Najwyższy wyznacznik tego zaufania i ja się naprawdę bardzo bałam. Ja tworzyłam tego e-booka i ja zainwestowałam w niego około 5000 zł, dlatego że 4000 kosztowała oprawa graficzna. Od 500 zł jakieś regulaminy kupiłam sobie od Wojtka Wawrzaka na stronę, plus jakieś tam zakupienie wtyczek, podłączenie tych rzeczy, więc łącznie to miało kosztować 5000. Ja miałam te 4, tak? Więc ten 1000 zainwestowałam wcześniej. a z moją graficzką, z którą się znałyśmy, ona wiedziała, jaką mam sytuację, ona wierzyła w ten projekt i powiedziała, słuchaj, jak już sprzedasz tam te e-booki, ja mogę poczekać 2-3 tygodnie, a jak nie, to się będziemy martwić. Więc ja się jeszcze bardziej stresowałam, że mam tutaj fakturę do zapłacenia 4000, a nie wiadomo w sumie, czy to się sprzeda. Oczywiście można wydać e-booka za 0 zł, można to samemu złożyć, nie trzeba w sumie tego redagować, nie trzeba robić korekty, można to wrzucić do Canvy, zrobić z tego PDF-a, oczywiście. Ale mi od razu zależało na wysokiej jakości. Ja chciałam, żeby to było ładne, chciałam, żeby to było jak najpiękniejsze, ładnie złożone, żeby tam była redakcja, żeby była korekta, żeby tam nie było błędów. Ja też starałam się zrobić jak najpiękniejsze zdjęcia umiałam, dlatego też mi to zajęło 3 miesiące, bo oczywiście można ugotować te wszystkie dania w 2 tygodnie i porobić byle jakie zdjęcia, ale ja codziennie robiłam 2-3 zdjęcia maksymalnie, żeby zrobić całą stylizację i żeby to po prostu pięknie wyglądało, że jak ktoś to otworzy, to pomyśli sobie wow. I taki efekt
moja fantazja
osiągnęłam.
Już poszła, po prostu wiesz, że tutaj robisz stylizację jedzenia, czekasz do zachodu słońca, żeby je wystawić i tutaj promienie zachodzącego słońca oświetliły twoją tam golonkę na przykład, która tam była.
Niestety nie było golonki, ale muszę ci wysłać e-booka, żebyś zobaczył, jak wygląda w środku.
Dobra, ja bardzo lubię jedzenie, także gotować nie umiem kompletnie, ale lubię jeść, więc spoko, jedzenie chętnie. Dobra, czyli zainwestowałaś mnóstwo czasu. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jeżeli chodzi o testowanie tego pomysłu, dlatego że jeżeli mam wydać 5000 na mój pierwszy produkt, to czułbym się trochę pewniej, gdybym wiedział, czy w jakiś sposób przetestował, że moja społeczność w ogóle chce takiej treści w takiej formie i za to zapłaci. Więc to, że publikowałaś na blogu, to jest jedno, to oczywiście tak jak mówisz, można mieć tysiące followersów i to nic nie znaczy i tysiące ludzi może wchodzić na twój blog, ale to nie znaczy, że oni będą chcieli kupić. Czy sam produkt jako taki, czy decyzje o tym, że ludzie będą chcieli kupić od ciebie e-booka mniej więcej z taką zawartością, czy to jakoś sprawdzałaś?
Szczerze mówiąc, byłam zaskoczona tym, że Eliza wyszła z takim pomysłem, bo ona tego wcześniej nie przetestowała, właściwie zrobiła tego e-booka i super, że to się udało, bo jakby ona ma wielką społeczność zaangażowaną, która za nią stoi, więc oni jej zaufali po prostu w ciemno. Ja natomiast byłam już tym dietetykiem, dawałam już jakieś przepisy na blogu, więc oni też mieli próbkę tego, co ja robię z jednej strony, więc gdzieś tam w tych moich kompetencjach się zamykałam. A druga sprawa jest taka, że ja wiedziałam też, że marketing i sprzedaż to jest ważna część. Ja tego nie umiałam, więc wtedy kupiłam sobie e-booka Oli o tym, jak robić promocję i sprzedaż, Oli Budzyńskiej, jak robić marketing i sprzedaż i tam przeczytałam, że po pierwsze warto pokazywać kulisy, a po drugie dobrze jest budować listę mailingową i dać jakiś taki darmową próbkę naszych umiejętności. Ja wtedy złożyłam z tych moich przepisów, które gdzieś były na blogu, na Instagramie, po prostu w Wordzie, w takiego brzydkiego PDF-a, wrzuciłam 25 przepisów i powiedziałam, słuchajcie, tu jest taki PDF, można go dostać za zapis na listę mailingową i wtedy w ciągu tam tygodnia zapisało się prawie 2,5 tysiąca osób. Ja wtedy wiedziałam, że okej, jest potencjał, że są też osoby zaangażowane na tyle, żeby dać mi tego maila i oczywiście nadal jest ryzyko, bo wiele osób chętnie weźmie coś za darmo, ale niekoniecznie za to zapłaci, ale pomyślałam sobie, że nawet jeśli te 100 osób kupi, to ja już będę mogła zapłacić mojej graficzce, a jeśli kupi 200, to będę miała 4000 dla siebie, więc będę miała na kolejne 2 miesiące życia i wtedy się pomartwię. Więc wiedziałam, że już jakieś tam zainteresowanie jest, wstępnie ten produkt był przetestowany i później zgodnie z tym, co Ola radziła, pokazywałam kulisy powstawania e-booka, czyli pokazywałam te stylizacje, pokazywałam, jak robię zdjęcia, co będzie w środku, mówiłam, jakie to pyszne wszystko, co gotuję. Część przepisów też dawałam gdzieś tam za darmo, żeby pokazać, ten przepis na przykład będzie w e-booku, więc możecie sobie zobaczyć, przetestować. No i jakby wyznaczyłam też te okienka sprzedażowe, bo wiedziałam też już z doświadczenia innych twórców, że nie warto wrzucać też czegoś do stałej sprzedaży, tylko dobrze jest stworzyć te okienka sprzedażowe, więc zaplanowałam sobie tą kampanię na 2 tygodnie. Nie mogłam spać przed tą kampanią przez tydzień, naprawdę to był jeden z bardziej stresujących okresów w moim życiu i bardzo mi pomogła taka książka, która nazywa się Unfuck Yourself, napraw się i tam trochę było o oczekiwaniach i żeby generalnie od życia nie za bardzo oczekiwać, więc jak ja to przeczytałam, ogólnie bardzo polecam tę książkę, nie biznesowa, ale taka bardzo dużo mi pomogła i dała takiej pewności siebie trochę. Więc stwierdziłam, dobra, wypuszczam to. I ja wrzuciłam informację, że jest sprzedaż i przez cały dzień bałam się sprawdzić, ile się tego sprzedało. Na koniec dnia okazało się, że sprzedało się ponad 100 egzemplarzy pierwszego dnia, więc ulżyło mi, że mogę zapłacić Kasi i od razu, Kasia to jest moja graficzka, więc od razu napisałam jej informację, że może mi wystawić fakturę, od razu jej zapłaciłam tę fakturę i właśnie Kasia powiedziała, że jestem jej ulubioną klientką, bo ona robiła też dla mnie moje kolejne e-booki, bo jest już ich 4, robiła też oprawę graficzną do mojej papierowej książki i za każdym razem umawiałyśmy się tak samo, za każdym razem udawało mi się zarobić pierwszego dnia na koszty i mogłam jej od razu zapłacić tę fakturę, a przez cały okres sprzedaży, przez te 2 tygodnie, ja też intensywnie promowałam tego e-booka. Nie tak intensywnie jak teraz, bo jeszcze wtedy nie miałam takich umiejętności. Nie operowałam też listą zainteresowanych, tak jak to robiłam już przy ostatnim e-booku. I widzę ogromną różnicę pomiędzy bardzo przygotowaną kampanią sprzedażową, a tak średnio przygotowaną kampanią sprzedażową. Bo na samym początku nam się wydaje, że my wychodzimy już z lodówki, że już każdy to słyszał, że jak raz o tym powiedzieliśmy, to już wszyscy to wiedzą. Ale to jest nieprawda. Dopóki my nie będziemy mówić o tym codziennie przez 2 tygodnie, to i tak znajdzie się ktoś, kto na koniec powie, przegapiłem promocję, nie wiedziałem, że coś takiego jest, byłem na urlopie. Więc też z doświadczenia wiem, że warto się bardzo przygotować do tej promocji. I koniec końców przez te 2 tygodnie sprzedało się około 700 e-booków, co dało mi niecałe 30 tysięcy przychodu, minus te 5 tysięcy kosztów. Miałam jakieś 24 tysiące czystego dochodu i dla osoby, która rozkładała nabiał w sklepie ekologicznym i zarabiała 1500 zł, bo te parę lat temu to jeszcze zarabiało się 10 zł na godzinę, jak się było studentem, to były ogromne pieniądze. I szczerze mówiąc, trochę dopadł mnie taki syndrom oszusta i myślałam, że ja na to w ogóle nie zasługuję, że naprawdę miałam wyrzuty sumienia, że udało mi się zarobić te pieniądze, chociaż wiedziałam, że włożyłam całe serce w ten produkt i że zainwestowałam w to czas, dużo też mojej wiedzy. I mimo wszystko to i tak było trudne wypuścić coś takiego, a później dobrze na tym po prostu zarobić.
Skończyła się ta 2-tygodniowa kampania sprzedażowa. I czy ty tego pierwszego e-booka sprzedajesz ciągle w takich okienkach, czy on jest dostępny teraz cały czas?
Mhm. Ten pierwszy e-book jest dostępny i wszystkie kolejne są dostępne cały czas, ale już później nie sprzedaję go w takiej kampanii, tylko tworzyłam po prostu kolejnego e-booka. Po tej pierwszej kampanii pomyślałam sobie, że super, mam w końcu czas, mam pieniądze, więc kupiłam sobie bilet do Wietnamu, pojechałam na 6 tygodni sama do Wietnamu i do Kambodży, więc to było niesamowite uczucie, ale zanim wyjechałam, miałam jeszcze 2 miesiące przerwy i w ciągu tych 2 miesięcy stworzyłam kolejnego e-booka. I to były, bo wtedy to były takie letnie przepisy, a później stworzyłam jesienno-zimowego z przepisami też na święta. Ja wyjeżdżałam na początku listopada i właśnie dosłownie w dniu, kiedy ja wyjeżdżałam, to kilka dni wcześniej otworzyłam kolejną sprzedaż, więc to było najpiękniejsze uczucie chyba w moim życiu, jak byłam już w tej Azji i wtedy trwała sprzedaż i ja zarabiałam pieniądze, a byłam na wakacjach.
Gdyby coś tam się popsuło, wiesz, jak mogłaś
przecież
robić sprzedaż,
komputer.
Kiedy cię nie było?
Miałam komputer ze sobą.
A gdyby tam nie było internetu?
No przecież w Azji jest internet, są hotele.
Okej, wiem, wszędzie jest, ale może być tak, że trafisz do jakiegoś, wiesz, hotelu, gdzie nie ma, albo gdzieś, nie wiem, nie ma zasięgu. No różne rzeczy się zdarzają.
Przypominam o tej mojej rozwadze, która jest na samym końcu. Nie myślałam o tym, no co tam się mogło zepsuć. Odpaliłam sprzedaż, wszystko już było wcześniej zautomatyzowane przy pierwszym e-booku. Oczywiście przy pierwszym e-booku nie zrobiłabym czegoś takiego, ale już miałam tą automatyzację ogarniętą, wiedziałam co i jak. Ja wzięłam komputer ze sobą, bo miałam tam zamiar generalnie pracować i mi się wydawało, że będę sobie pracować pod palmą, a później się okazało, że praca na wakacjach to nie jest w sumie super fajny pomysł, bo się po prostu nie chcę, więc ja tylko zaglądałam tam, robiłam update'y z mojej podróży i mówiłam, że cały czas trwa promocja i sobie żartowałam sobie nawet, że każdy zakupiony e-book to 4 posiłki w Azji, bo w Azji jest o wiele tańsze jedzenie i dużo osób z czystej sympatii też mi pisało dopisek do zamówienia, że smacznego jedzenia w Azji czy coś w tym stylu i też No, u mnie ta sprzedaż bardzo bazowała na relacji, bo ja też nie umiałam jeszcze wtedy w reklamy na Facebooku, dopiero przy tym czwartym e-booku, więc minęło właściwie prawie 2 lata. Ja dopiero zaczęłam uczyć się menadżera reklam, a do tej pory oczywiście budowałam systematycznie bazę mailingową, ale większość produktów ja sprzedawałam po prostu na Instagramie na bazie mojej relacji z tymi osobami, bo ja bardzo dużo czasu poświęcam na tworzenie tych treści i mi trudno to nazwać pracą, bo ja lubię tworzyć te Instastory, lubię tworzyć podcasty, lubię tworzyć wpisy na Instagram, więc ja po prostu daję dużo od siebie i raz na jakiś czas tworzę produkt, w którym można po prostu mi podziękować za to, co tworzę.
Ja myślę, że w tym drugim e-booku mogło zadziałać to, że jak ludzie zobaczyli, że jeden e-book to 4 posiłki, to pomyśleli, że to jakaś akcja charytatywna, że ty dożywiasz tam, wiesz, dzieci w Azji i tak jakoś sypnęli bardziej groszem, bo pomyśleli, okej, dobra. Powiedz mi, wspomniałaś o kilku e-bookach, to jest tak, ten pierwszy plus 4, czy w sumie są 4?
W sumie są 4.
W sumie są 4, dobra. Wspomniałaś mimochodem gdzieś tam o książce papierowej jeszcze. I o dietach, tak? Jak e-booki wiadomo, książka papierową też wiadomo, jaką ona ma formę. Te diety, jak one, wiesz, co to jest? Co ten człowiek dostaje fizycznie czy wirtualnie, kiedy sobie taką dietę kupi?
Jeśli ktoś podejmuje współpracę indywidualną ze mną, to wtedy daje mi informacje o tym, co lubi jeść, czego nie lubi i ja układam te posiłki, ilość posiłków, produkty, które tam są i dania pod tę osobę, ale znowu to bardzo angażuje mnie i angażuje dużą ilość czasu, więc ja w ciągu 1 godziny jestem w stanie ułożyć 1 jadłospis dla 1 osoby, więc pomyślałam, że może to wyskalować, więc jak ja wysyłam dietę mojemu podopiecznemu, to on dostaje takiego PDF-a, tam jest na początek tygodniowy podgląd na posiłki, później posiłki plus przepisy i na samym końcu jest lista zakupów. I ja też korzystam z chyba najdroższego narzędzia na rynku do układania jadłospisów, dlatego że znowu wolę zainwestować w narzędzie, które mi ułatwia pracę. W tym narzędziu naprawdę o wiele szybciej układa się jadłospisy. Na studiach układaliśmy jadłospisy w tak przestarzałym narzędziu, że szlak nas trafiał. Później musieliśmy to jeszcze przypisywać do Excela, więc to naprawdę było traumatyczne przeżycie. Więc ja przez rok nie miałam ochoty patrzeć w ogóle na jadłospisy. Więc ktoś dostaje po prostu takiego PDF-a.
To są narzędzia do układania jadłospisów? Czekaj, bo ja odkrywam nowe obszary dla siebie. Co to jest za narzędzie? Jak to działa?
Do takiego narzędzia możesz wrzucić swoje przepisy z ilością danych produktów i później, jeżeli ja układam jadłospis i mam widok na tydzień, to wpisuję sobie w śniadaniu na przykład owsianka z bananem i ja nie muszę tego przepisu wpisywać za każdym razem ręcznie, tylko wpisuję początek nazwy i tam mogę dopasować ilość produktów. Więc jeżeli mamy fajny program, to ułożenie jadłospisu zajmuje 30 minut, a jeżeli mamy niefajny program, to kilka godzin. Więc nie warto moim zdaniem oszczędzać na narzędziach, bo ja płacę za kalmara jakieś 120-150 zł miesięcznie, w zależności od tego, czy mam jakąś promocję, czy nie.
Kalmar to jest, rozumiem, ten program, nie kalmara Kalmar takiego, że go jesz.
Nie. To jest właśnie ten program, który ja bardzo polecam. I dzięki niemu o wiele szybciej idzie układanie jadłospisów. Plus on generuje bardzo ładne szablony. W podstawowej wersji jest brzydki szablon, a w tej wersji premium, której ja używam, są ładne szablony kolorowe. W związku z tym nie muszę robić do tego oprawy graficznej, więc właściwie jeżeli ja tworzę takie jadłospisy, no to mnie to kosztuje 0 zł. No tylko ten program, ale ja
abonament,
tak czy siak,
tak.
Abonament, ja tak czy siak za niego płacę przy współpracach indywidualnych, więc ja tworzę taki 4-tygodniowy plan w wersji, mam teraz akurat tradycyjną, wegetariańską i wegańską i można sobie kupić ten plan za w promocyjnej cenie 149 zł, a w regularnej też tutaj wykorzystuję te okienka sprzedażowe za 200 zł. Natomiast jeżeli ktoś chce indywidualny jadłospis ode mnie, no na 2 miesiące, to kosztuje wtedy 800 zł, w związku z czym po pierwsze nie ma też tyle miejsc na tą indywidualną współpracę, a po drugie, no to jest 4 razy droższe, więc ja zawsze odsyłam do tych jadłospisów w sklepie, dlatego że tam są takie same przepisy, jak w tej mojej indywidualnej diecie, więc ja nie sądzę, żeby zawsze była potrzeba, żebym ja siadała do komputera i komuś to układała, bo też ja układam te jadłospisy w ten sposób i to komunikuję, że śniadania mają taką samą wartość energetyczną, obiady, więc można sobie nawet wziąć z pierwszego tygodnia obiad i zamienić z tym tego ostatniego. Jest tam lista zakupów, więc to naprawdę bardzo ułatwia komuś po prostu dietę. No i właśnie te tutaj w e-booku są spore koszty w stworzeniu, w tych jadłospisach zerowe koszty. Jeżeli to kupi właśnie 100 osób, taki jadłospis za 150 zł, to już jest właściwie 15 tysięcy, więc to jest super sposób dla dietetyków, żeby nie do końca trzeba opierać od razu całą swoją działalność o te produkty pasywne, ale można mieć część działalności. Nawet jeśli prowadzimy gabinet stacjonarny, to można stworzyć sobie takie jadłospisy dla kogoś, kto po prostu już był u nas jakiś czas, już wie co i jak, ale na przykład chce dodatkowe przepisy. No to wtedy można na naszej stronie, na naszym blogu dokupić sobie albo dodatkowe jadłospisy za niższą cenę, albo e-booki i wtedy nie musimy wykonywać tej pracy kilka razy.
Czy to, co ty robisz, to jest taka treść, która nigdy się nie starzeje, czy... To jest tak, że po prostu taki e-book czy taki jadłospis po, nie wiem, roku, dwóch latach, on już trochę jest nieświeży i już trzeba wypuścić coś nowego, a to zdjąć, bo po prostu to już się nie sprzedaje.
Nie, zdecydowanie to jest ponadczasowy produkt i tak samo jest też z książką, bo jak piszemy książkę o marketingu, no to zaraz wchodzi TikTok i nasza książka jest już nieaktualna. Natomiast jeśli chodzi o podstawy żywienia człowieka, tam się raczej nic nie zmienia w naszej fizjologii, więc nawet ta moja książka się nie zestarzeje bardzo szybko, a te e-booki tak samo. Cały czas nikt nie wymyśla nowego warzywa i owocu, więc te przepisy są cały czas aktualne, a jeśli chodzi o jadłospisy, to ja wypuszczam je sezonowo. Na początku były letnie, później jesienne i te jesienno-zimowe są cały czas w sklepie, więc ewentualnie mogę wypuszczać je sezonowo, bo są sezonowe produkty. Teraz jak będzie lato, no to mamy, nie wiem, szparagi i tak dalej, więc wtedy takie sezonowe produkty. I to też jest fajne, że ktoś może sobie kupić jeden jadłospis i na nim bazować przez cały rok. Można sobie podmieniać warzywa, ale jeżeli ktoś chce czegoś nowego, no to ja też mogę stworzyć po prostu coś bardziej sezonowego albo bardziej tematycznego. Można też zrobić jakiś e-book azjatycki, e-book polski, więc tu jest tak szerokie morze możliwości, że szkoda z tego nie korzystać.
Jak określasz, ile mają kosztować takie produkty? Bo podajesz te różne ceny i zastanawiam się, wiesz, do czego je przyrównać. Zwykle, kiedy widzimy książkę na półce w księgarni, no to się spodziewamy, że taka typowa książka, która ma około tam 250-300 stron, no to będzie kosztowała około 40 zł na przykład. Jeżeli mówię o książkach tam marketingowych, pewnie z różnych dziedzin to też ma znaczenie. Wiadomo, że jeżeli to jest książka z przepisami wydana na kredowym papierze, z kolorowymi zdjęciami, no to wiadomo, że ta cena też pewnie pójdzie w górę. Jak w przypadku tych produktów wirtualnych, gdzie de facto, tak jak mówisz, ponosisz koszt raz i to się później zwraca dowolnie długo, jak decydujesz, ile ta cena powinna wynosić?
Wycena produktów na początku była bardzo trudna, teraz jest już dla mnie łatwa, dlatego że po pierwsze mam już kilka produktów i mam się do czego odnieść, wiem też, ile są w stanie zapłacić moi odbiorcy, ale też bardzo bazowałam na tym, co się dzieje wśród innych twórców internetowych. Ja uważam, że nie można za bardzo zaniżać rynku i też wypuszczenie takiego produktu za 9,99 albo za 19 zł, tylko dlatego, że on jest elektroniczny, uważam, że jest słabym pomysłem, dlatego że ja sama teraz w ogóle przerzuciłam się z papierowych książek na elektroniczne, dlatego że łatwiej mi się czyta na Kindlu, jak jadę gdzieś na wyprawę, to łatwiej jest to ze sobą zabrać. Ja nie uważam, że ta książka jest czymś gorsza. Ja kupuję wartość tej książki. I Ola, sprzedając swoje e-booki o marketingu i sprzedaży za 99 zł, pokazała mi, że wcale mój e-book nie musi kosztować 15 zł, tylko może kosztować tyle, ile pełnowartościowa książka, bo ja daję komuś 50 przepisów, bo akurat tyle jest w każdym z moich e-booków. Tam jest obliczona wartość odżywcza, są ładne zdjęcia, można to mieć na telefonie, plus do tego ktoś jeszcze dostaje jadłospis, taki tygodniowy do każdego e-booka z tych przepisów, więc tam też jest wstęp z jakimiś podstawami żywienia, więc właściwie dzięki temu e-bookowi ta osoba nie musi korzystać z moich usług, które są kilka razy droższe, więc de facto trzeba pokazać komuś, jaka wartość się kryje za tym produktem. I moja książka, którą wydałam w modelu self-publishingowym, może się wydawać bardzo droga, zwłaszcza ze względu na to, że jest dosyć cienka, bo ona ma dosłownie 200 stron, ale ja też lubię cienkie książki, ja kocham czytać książki, ale lubię, jeśli ta książka ma tyle stron, ile trzeba, bo jak widzę, nie wiem, na przykład Davida Allena Getting Things Done, ta książka mnie tak zmęczyła, ale czytałam ją akurat w samolocie, i nie miałam nic innego ze sobą i miałam wiele godzin lotu przed sobą i myślałam, że się zabiję, że musiałam ją przeczytać do końca, bo nie miałam nic lepszego do roboty. I tam było dużo takiego amerykańskiego gadania, a mało tak naprawdę treści. Ja tą książkę bym streściła na 10 stron, więc moja książka jest cienka, ale ona porusza bardzo ważne tematy, które są często pomijane, czyli samoakceptacja, budowanie nawyków, budowanie takiej samodyscypliny, które są o wiele ważniejsze niż to, co my będziemy jeść, bo jeżeli my nie wiemy, jak zbudować sobie taką rutynę jedzenia i rutynę treningów, to nasze odchudzanie, to najlepsza dieta nam nie pomoże. Więc moja książka kosztuje w regularnej cenie 79 zł, a jest dosyć cienka. Więc też tutaj chcę dać wartość, że zamiast takiej wizyty u mnie, indywidualnej, można wziąć taką książkę, przeczytać ją i właściwie można dokupić sobie jeszcze e-booka i samemu stworzyć taki jadłospis, bo w tej książce jest instrukcja, jak sobie to zrobić. Więc wiem, że można sobie kupić książkę innego twórcy albo kogoś w księgarni za 40 zł, ale ja wiedziałam, że moja książka jest po prostu więcej warta i były osoby, które chciały za nią zapłacić i to jest super, więc z tego bardzo się cieszyłam, że jednak znaleźli się odbiorcy.
Skupialiśmy się na tym, że to są produkty, które się skalują. No, wykonasz pracę raz i sprzedajesz wiele razy. Mówiliśmy o tym, że na początku ponosisz koszty, później to już są właściwie tylko przychody. Natomiast trochę nie powiedzieliśmy o takim aspekcie pasywnego dochodu, jak automatyzacja i takie utrzymanie tego, żeby to się wszystko kręciło, dlatego że tak jak przy tych nieruchomościach, o których mówiłem na początku, potrzeba robić jakieś tam przeglądy, remonty mieszkań i podpisywać nowe umowy, tak samo w przypadku sprzedaży produktów elektronicznych to inaczej wygląda, ale jednak trzeba robić jakieś aktualizacje na stronie, trzeba odpisywać klientom na pytania, trzeba czasami rozwiązać jakiś problem, bo komuś się nie pobrała faktura, albo podał złe dane, albo jeszcze coś innego. Ile pracy wymaga to w Twoim przypadku?
Mm-hmm. Ja mam dosyć niewymagających klientów i wydaje mi się, że to bardzo zależy od naszej grupy odbiorców, bo przez to, że ja mam młode osoby w moim wieku, to większość osób rozumie, co i jak trzeba zrobić na komputerze, więc nie mam aż tak dużo takich zapytań problemowych. Oczywiście zdarzało mi się jakieś tam kilka wpadek, że niedobrze podłączyłam bramkę płatności i te przelewy były na chwilę wstrzymane i trzeba to było jakoś rozwiązać, ale wtedy tam do jakiegoś specjalisty się po prostu udawałam. A jeśli chodzi o takie zapytania, to ja sobie z nimi do tej pory radzę, bo nie ma ich aż tak dużo, bo też wspominałam, że tych e-booków łącznie sprzedało się około 3000, książek sprzedało się około 900, tych e-booków sprzedaje się, nie wiem, 200-300, przepraszam, jadłospisów sprzedaje się 200-300, więc tych klientów nie jest aż tak dużo i ja sobie jeszcze z tym radzę. Gdybym sobie nie radziła, to pewnie wzięłabym sobie do pomocy jakąś asystentkę, ale ja też nie mam aż tak dużo pracy w mojej firmie, to znaczy moja praca to jest takie 2-3 godziny takiej stricte pracy technicznej, że muszę siąść, odpisać na maile, pomyśleć, jaki tutaj mailing wysłać, zaplanować jakieś posty, co chcę napisać, jakie przepisy może stworzyć, zaplanować jakąś kampanię, a tak poza tym, no to pokazuję coś na Instagramie, nagrywam podcasty, a dla mnie to jest przyjemność, ja tego nie postrzegam za bardzo jak praca, więc jeżeli dobrze zrobimy sobie tą automatyzację na początku, pewnie wiele osób będzie się interesowało, jak sobie to wszystko podpiąć, ile to kosztuje, to ja to oczywiście zrobiłam większość rzeczy za darmo, to znaczy ja mam bloga na WordPressie, do tego dołączyłam wtyczkę WooCommerce, wszystko to robiłam ręcznie sama, bo nie miałam pieniędzy na pomoc specjalisty. Więc sama sobie to podłączyłam i to jest właściwie za darmo. I dopóki mamy kilka produktów, to jesteśmy w stanie na tej wtyczce wszystko sprzedawać. Do tego podłączyłam sobie płatności, PayPala, przelewy 24. No i to wszystko jak podłączyłam 1,5-2 lata temu, no to wszystko nadal działa na szczęście. I jak już robię każdy kolejny produkt, to jest już o wiele łatwiejsze, bo wiem jak to było zrobione. Więc teraz to już jest dla mnie super proste. Jak sobie o tym pomyślę.
No tak, to jest rzeczywiście, jak mówisz to i się tego słucha, to wygląda na to, że to się wszystko dzieje samo.
Samo.
Ale też wiemy skądinąd, że to do pewnego stopnia może się dziać samo, ale żeby ludzie jednak chcieli kupować, to też trzeba trochę przy tym popracować. No i mówiłaś o tym, że zaczęłaś blogować na studiach, wspomniałaś właśnie, że jesteś na Instagramie, nagrywasz podcast. Które z tych działań, które podejmujesz i takie w ramach wychodzenia do ludzi w internecie, a może poza internetem, które z nich z twojego punktu widzenia są najbardziej skuteczne, jeżeli chodzi o przyciąganie klientów?
Myślę, że nie ma jednej odpowiedzi, które medium będzie najlepsze, bo myślę, że trzeba sobie wybrać jakieś medium dla siebie i nie warto od razu zakładać wszystkich kont na wszystkich mediach społecznościowych, bo często jest tak, że my sobie zakładamy te wszystkie konta i myślimy, że my będziemy działać i mamy takie pozory działania. Ja bym skupiła się raczej na jakimś jednym naszym ulubionym medium społecznościowym. Ja miałam właśnie tego bloga, Facebooka, Instagram i tam wszędzie coś tam robiłam, ale nie było widać zbyt dużych efektów. Aż pewnego dnia po 2 latach bycia na Instagramie i posiadania 1000 followersów, miałam 100 lajków pod każdym postem, wstawiłam zdjęcie wegańskiego ciasta i zamiast 100 lajków, jak zazwyczaj, było ich 800 i kilkaset nowych obserwujących. Ja myślę, kurczę, co tu się w ogóle wydarzyło? Jak to się stało? Wtedy...
Czy ja się już rozglądam się za telefonem, bardzo szybko sobie poszukam gdzieś zdjęcia wegańskiego ciasta i wrzucę, ciekawe, czy to zawsze tak działa. To bardzo fajny to... growth hack w ogóle, nie? Wrzuć zdjęcie wegańskiego ciasta.
Twoje konto eksploduje. Myślę, że to niestety kiedyś działało i to było fajne, dlatego że ja zobaczyłam, że to działa i pomyślałam, dobra, raz zadziałało, ciekawe, czy zadziała jeszcze raz. Ja właśnie wtedy pracowałam w tym sklepie ekologicznym, robiłam te ciasta, no ale to nikt nie wiedział, czy ja sobie robię te zdjęcia ciasta, pewnie to nie było zbyt etyczne, ale to były moje przepisy, ja to wymyślałam, ja robiłam te zdjęcia, więc w sumie nie robiłam aż tak nic złego.
Słuchaj, dopóki ciasto nie wytoczy ci procesu o wykorzystywanie wizerunku, w ogóle się nie przejmuj.
Super, dobrze, że już mi nic nie grozi. No i zrobiłam kolejne zdjęcie i zapytałam, czy ktoś chce mieć przepis. I przez to, że tam zobaczyłam, że jak ja zadam pytanie, jest później zaangażowanie, tak, wrzuć przepis. I było dużo komentarzy, i było jeszcze więcej polubień. I za każdym razem, kiedy ja wstawiałam nowe zdjęcie ciasta, zdobywałam 100, 200, 300 nowych obserwujących. I jak ja zobaczyłam, że to działa, to ja wtedy wszystkie moje siły w to. I generalnie starałam się postować codziennie. Wrzucałam różne przepisy na różne rzeczy. I na Instagramie to też działa tak, że jeśli Instagram widzi, że ma nasze posty budzą zaangażowanie, to je pokazuje dalej, a przez to, że ktoś je zapisywał, bo tam był przepis, przez to, że ktoś to lajkował, komentował, to się bardzo organicznie rozchodziło i w ten sposób udało mi się tam zdobyć, nie wiem, 10, 15, później 20, 30 tysięcy followersów, więc to była taka pierwsza rzecz, która mi pomogła i to było właśnie zanim jeszcze wypuściłam tego pierwszego e-booka, już wtedy zdobyłam taką społeczność osób zainteresowanych przepisami, a drugą rzeczą, która mi bardzo pomogła, budując tą pozycję eksperta i budowania swojego wizerunku, to jest oczywiście podcast. I podcast to jest najlepsza rzecz, która mi się przydarzyła. I w sumie też zaczęłam go nagrywać trochę przez przypadek, bo bardzo dużo słuchałam na początek twojego podcastu Oli Budzyńskiej i Michała Szafrańskiego, więc ja miałam wszystkie odcinki przesłuchane i marzyłam o tym, żeby mieć swój podcast, ale wydawało mi się, że to jest jakieś trudne, skomplikowane. No i oczywiście zawsze tak jest, że na początku jest coś trudne i to nie jest takie proste. Chciałam nagrywać filmiki na YouTube i zaczęłam, postawiłam kamerę i sobie to nagrywałam i tak mi się, kurczę, nie mogę patrzeć na swoją twarz. Jakby, no nie mogę, nie jestem w stanie tego wrzucić do internetu. I pomyślałam, że może nagram audio. Marek w jednym z podcastów mówił, żeby nagrać sobie to telefonem po prostu. Ja nagrałam sobie to telefonem i brzmi całkiem dobrze, no dziwnie się słucha swojego głosu, ale to nie jest złe. Ja wrzuciłam jeden odcinek i powiedziałam, wiecie co, odcinki będą co tydzień, więc najpierw wrzuciłam w ogóle jakieś o minimalizmie, później o moich zaburzeniach odżywiania i co tydzień wrzucałam jeden odcinek i ja się wtedy już wiedziałam, bo na początku to moje blogowanie było takie, raz coś wrzucałam, raz nie wrzucałam, ale ja później wiedziałam z doświadczenia z tymi zdjęciami z Instagrama, że jak coś zaczyna działać, to trzeba robić regularnie. I ja już wtedy miałam taką systematyczność w działaniu i miałam dużo czasu. I wtedy obiecałam sobie i słuchaczom, że odcinek będzie co tydzień. Pierwsze chyba 12 odcinków nagrałam sama, w międzyczasie kupiłam mikrofon, bo pomyślałam, że to jest fajna sprawa, dostawałam fajny feedback i zaczęłam zapraszać pierwszych gości. I właśnie zaproszenie pierwszych gości, poznawanie nowych ludzi, to bardzo rozwinęło mój biznes z jednej strony, dlatego że mogłam powiększać moją grupę odbiorców o odbiorców tej osoby, którą zapraszam, więc to było fajne, a z drugiej strony poznałam niesamowite osoby i poznałam 2 aktualne wspólniczki, ponieważ poznałam jedną dietetyczkę, Violę Urban i Magdę Hajkiewicz, które są generalnie moją konkurencją, Ale my w naszej dietetyce raczej się wspieramy, pomimo tego, że niby robimy te same rzeczy, to wiemy, że internet jest bardzo szeroki i tam jest bardzo dużo klientów, których nie jesteśmy w stanie sami obsłużyć. I też Magda na przykład robi kursy online, ona też podchodzi nieszablonowo do dietetyki, robi takie grupowe kursy online z odchudzania, więc zamiast mieć taką współpracę jeden do jednego, to ona bierze 100 osób do grupy na Facebooku. Viola Urban z kolei tworzy książki z przepisami razem z wydawnictwem i współpracuje B2B z firmami, promując jakieś produkty, ale to są takie współprace długoterminowe i dobrze płatne. I jak ja z nimi porozmawiałam i zobaczyłam, że nie tylko ja tak robię, nie tylko ja tak myślę, to też nabrałam trochę wiatru w żagle i dlatego takie mastermindy i gadanie z osobami. I tutaj no, mastermind powinien być z osobą z innej branży, więc to trochę się kłóci z tym, że my razem rozmawiałyśmy, ale my tak świetnie zaczęłyśmy się dogadywać i zrozumiałyśmy też, że w sumie to dietetycy nie mają wiedzy na temat właśnie tworzenia produktów, budowania marki, w ogóle wyceniania się, bo teraz jeszcze właśnie w dobie tego koronawirusa wiele osób przeszło do internetu i zaczęło obniżać ceny swoich usług, na przykład zamiast indywidualna konsultacja za 150 zł, za 1,49 zł. To jest bardzo zła praktyka, dlatego że ja cały czas prowadzę współpracę online i to nie jest gorsza współpraca. To, że ktoś przyjdzie do mnie do gabinetu, nie jest wcale lepsze od tego, że ja porozmawiam z kimś przez telefon i dam te same zalecenia, więc my stwierdziłyśmy, że warto stworzyć taki produkt, który nauczy dietetyków, jak działać po prostu w inny nieszablonowy sposób i połączyłyśmy swoje siły i jak ja bardzo długo zarzekałam się, że chcę pracować tylko i wyłącznie sama, nie chcę mieć żadnych problemów, nie chcę mieć pracowników, wszystko zrobię sama, tak w grudniu zaczęłyśmy tworzyć kurs online przedsiębiorczy dietetyk dla dietetyków i każda z nas uczy jakiejś tam części swojej dziedziny, tutaj trochę o kursach, ja o e-bookach, Viola o współpracy B2B, o budowaniu marki, tworzeniu mailingu, więc te wszystkie rzeczy, które są istotne przy sprzedaży my pokrywamy w tym kursie i zobaczyłam, jak wspaniale pracuje się z kimś innym, jeszcze z kimś, kto też jest zaangażowany i ma ochotę robić więcej. I jeśli chodzi o przychody w mojej firmie, no to w tym roku my w ogóle obstawiałyśmy, że ten kurs nie sprzeda się jakoś spektakularnie, bo to jest nowa rzecz w sumie, a jak ktoś czegoś nie robi, to znaczy, że w sumie chyba nie ma na to popytu. A tutaj się okazało, że jest ogromny popyt i naszych kursów sprzedało się prawie 400 w ciągu 5 dni sprzedaży, więc to jest największa część właściwie mojego dochodu w tym roku.
No to jest, myślę, siła dobrze sprecyzowanej grupy docelowej, bo tutaj z jednej strony to są dietetycy, z drugiej strony tacy, którzy właśnie szukają sposobów na zarabianie pieniędzy i chcą być przedsiębiorczy i wziąć swoje sprawy w swoje ręce zawodowo, więc myślę, że to jest jedna sprawa. No i druga sprawa też, wy mając doświadczenie właśnie dokładnie w tym obszarze, to jest świetne dopasowanie, także gratuluję wyników.
Dziękuję.
A gdybyś pominęła na chwilę kurs, to te pozostałe produkty, jak one się układają u Ciebie w kolejności, jeżeli chodzi o generowanie przychodu?
Mhm. Wspomniałam trochę o tej książce, ale nie powiedziałam, jak to wygląda kosztowo i przychodowo, więc przez to, że ta książka była trochę droższa, to rozumiem, że też mniej osób ją kupiło. Ja wydrukowałam 2000 egzemplarzy, chociaż początkowo w sumie planowałam 1000, więc wydrukowałam 2000. Koszt stworzenia książki, czyli też oprawa graficzna, redakcja, korekta, wysyłki, opłata dla firmy i te wszystkie wtyczki, tam było dużo pracy rzeczywiście, to było 47 tysięcy złotych, więc to była duża inwestycja, ale ja to też zrobiłam w przedsprzedaży. Ja też już wiedziałam, że mam osoby, które płacą, bo na pewno nie zdecydowałabym się na produkt fizyczny, który tyle kosztuje, jako pierwszy produkt, więc ja bym testowała to raczej na e-booku. Ja już wiedziałam, że mam jakąś tam bazę klientów, którzy potencjalnie chcą kupić książkę, więc zrobiłam przedsprzedaż. W przedsprzedaży udało się zebrać 44 tysiące, więc właściwie prawie pokryłam koszty. No a do tej pory udało się zarobić, przychodu było 62 tysiące z tej książki. W związku z czym po pół roku pracy i sprzedaży zysku dochodu jest 15 tysięcy, więc książka jest najmniej dochodową rzeczą w mojej firmie, ale nie zawsze warto robić coś, co się opłaca i ja czasami lubię robić rzeczy dla samego robienia rzeczy. Ta książka była na początku pisana z myślą, że to będzie właśnie produkt elektroniczny, że to będzie nie e-book z przepisami, ale taki e-book dotyczący właśnie tej samoakceptacji, budowania pewności siebie, budowania nawyków i tego wszystkiego, co jest ważne, plus takie podstawy żywienia człowieka dla kogoś, kto się po prostu chce tego dowiedzieć. Ale miałam taki okres, nie powiem, że depresyjny, ale taki, że nic mnie nie cieszyło. Pomimo tego, że ja miałam, co chciałam, bo ja zawsze marzyłam o tym, żeby zarabiać 10 tysięcy, mieszkać samemu, móc chodzić do restauracji, móc chodzić do kawiarni i mieć dużo wolnego czasu. I ja w pewnym momencie to miałam wszystko. Tylko mnie to w ogóle nie cieszyło. Miałam takie, okej, super, co teraz? Wydawało mi się, że już osiągnęłam sukces i już mnie nic w życiu w ogóle nie czeka. I mi właśnie przyjaciel uświadomił, że ty potrzebujesz mieć jakiegoś wyzwania. Musisz robić coś więcej, coś ciekawego, coś takiego wyjątkowego. I powiedział, żebym sobie wydrukowała może tę książkę na papierze. No to będę miała co robić. Więc w sumie mogłabym to zlecić komuś, tylko ja chciałam to zrobić sama, udowodnić sobie, że jestem w stanie to zrobić. Więc cały ten proces wydawniczy był bardzo interesujący. Dużo się nauczyłam, dużo nowych umiejętności zdobyłam, a ja bardzo lubię zdobywać nowe umiejętności, więc to była świetna zabawa, więc książka to jest najmniej dochodowa rzecz w mojej firmie. Później są te jadłospisy, które można kupić w sklepie. No i najbardziej dochodowe są e-booki. I gdzieś tam w międzyczasie są też te współprace indywidualne, ale nie polegam na tym jakoś bardzo na głównym źródle dochodu. Jeżeli ktoś się zgłosi i ma bardzo ochotę ze mną współpracować, to okej, jeżeli mam miejsca, ale nie promuję tego jakoś bardzo jako mojego produktu. Bardziej właśnie te rzeczy, które można sobie kupić w moim sklepie.
W zasadzie nawet ta książka, która papierowa, która jak mówisz, no, była najsłabsza, jeżeli chodzi o wynik finansowy, no to ona też jednak zarobiła. Zastanawiam się, czy miałaś jakąś taką, wiesz, wtopę z jakimś produktem, że coś kompletnie nie poszło?
Wiesz co, jedna edycja diet, dlatego że ja później się dowiedziałam, dlaczego tak jest i stąd też te fajnie jest mieć te znajomości, dlatego że jedną edycję diet jesienną, wcześniejsze edycje sprzedawały się właśnie 100-200 egzemplarzy diet, wypuściłam także w ramach newslettera, wysłałam...
Poczekaj, bo jeszcze chciałem uściślić. 100-200 sprzedawało się, ale to w ramach jakiejś przedsprzedaży czy okienka sprzedażowego?
Tak, w ramach okienka sprzedażowego. Więc to było.
Które trwało tamte dwa tygodnie.
Więc to była jakaś taka letnia edycja. A później wypuściłam jesienne diety i pomyślałam, że właśnie chcę dać dużo za darmo, w związku z czym dałam z tych 4 tygodni tydzień jadłospisu, tylko że z każdej wersji, i tradycyjną, wegańską, wegetariańską, w każdej wersji kalorycznej. W związku z tym, jak wypuściłam w sumie te diety i dałam info w newsletterze, że są do kupienia, to chyba sprzedało się tylko 30. I jakby nadal to były całkiem fajne pieniądze, bo tam było to jakieś 5 tysięcy złotych, więc spoko mimo wszystko, ale zapytałam się właśnie Magdy Hajkiewicz, kurczę, nie wiem, co ja zrobiłam nie tak, a ona, no zastanów się, jakby jeżeli ktoś by ci wysłał na maila tutaj 4 wersje jadłospisów, no to dlaczego ktoś miałby kupić kolejne tygodnie, skoro już dużo dostał za darmo? Więc czasami ja jestem zwolennikiem tego, żeby dawać dużo za darmo, dawać dużo wartości i nie chować tej najcenniejszej wiedzy dla siebie, ale no czasami można przesadzić z tą darmową treścią i to była taka jedyna wpadka, ale no to nie była jakaś wielka tragedia, po prostu zarobiłam mniej niż mogłabym zarobić, ale jak nie zwycięstwo, to lekcja. To jest też moje jedno z ulubionych powiedzeń.
Tak, no to ja na to mówię koszty edukacji po prostu. Coś tam się nie udało i trzeba było zapłacić, ale dzięki temu, znaczy edukacja zawsze jest płatna w takiej lub innej formie, także też nie mam z tym problemu. Gdyby ktoś chciał pójść w twoje ślady, przychodzi do ciebie przyjaciółka, mówi Justyna, ja bym chciała tak jak ty sprzedawać te e-booki, w ogóle jeździć sobie po świecie. Nie chodzi mi teraz o porady turystyczne, tylko jak to zrobić, żeby sobie zarobić na te podróże czy cokolwiek innego. Od czego zacząć? Ty zaczynałaś na studiach, wrzucałaś tam przy okazji i tak dalej, no ale nie chciałbym specjalnie iść na studia i czekać 5 lat na przykład, aż mi się tam nawrzuca trochę na blog, więc jak to zrobić w takiej wersji bardziej skondensowanej i od razu, wiesz, do celu?
Moje przyjaciółki mają całkiem fajnie ze mną, dlatego że ja kocham się dzielić swoją wiedzą, dlatego też jest ten mój podcast i te wszystkie moje treści. I ja im
jak zostać twoją przyjaciółką? Czy jest lista oczekujących, że można się wpisać, że chcę zostać twoją przyjaciółką i tam się można na ten?
Marek, ty już od dawna jesteś na tej liście. Naprawdę.
O, dziękuję.
Wiesz, możesz dzwonić.
Ale tak pytam w imię, pytam dla koleżanki.
A, dla koleżanki. No to jest właśnie trudno, bo ja bardzo mam opory przed poznawaniem nowych ludzi i jak ja już kogoś poznam, bo ja też mam w pierwszej piątce moich talentów bliskość, więc jak ja już kogoś poznam, to się tak bardzo kurczowo trzymam, a jak idę na konferencję i są nowe osoby, taką fizyczną konferencję, to ja siedzę z nosem w telefonie i żeby tylko nikt do mnie nie podszedł. Więc w internecie jestem do ludzi, ale jak ktoś do mnie przychodzi, to tak nie za bardzo. Ale wracając do tych moich przyjaciółek, to ja im do głowy tłukę, słuchaj, jeśli chcesz mieć coś swojego, a ja mam takie osoby, które są bardzo kreatywne, więc w sumie większość moich przyjaciółek robi już coś w internecie. Więc a to jakiś blog podróżniczy, a to blog o językach i te nowe znajomości, które mam, to też są osoby, które tworzą w internecie, bo o wiele lepiej się rozumiemy i też fajniej jest pogadać z takimi osobami. Naprawdę współczuję tym osobom, które nie mają takiego wsparcia i nie mają osób, które to rozumieją, dlatego warto szukać takiego wsparcia. Ale co poradziłam mojej przyjaciółce, która ostatnio założyła Instagrama, gdzie ona ma doświadczenie w pracy w influencer marketingu, dlatego że pracowała dla jednej z firm, więc rozumie, jak działa Instagram i ona też tworzy piękne grafiki, robi fajne zdjęcia kreatywne i mówię jej, słuchaj, no pracuj sobie nadal w tych mediach społecznościowych, nie rzucaj tego wszystkiego, bo jakby to potrzeba na to czasu, więc ona nadal pracuje zdalnie w mediach społecznościowych, ale wieczorami, popołudniami tworzy zdjęcia i na Instagramie dzieli się swoją wiedzą. Tylko po pierwsze ja mówię, podejść do tego strategicznie. Ty musisz wiedzieć, jaki jest twój cel długofalowy. Budowanie społeczności dla budowania społeczności nie jest dobrym pomysłem, bo możemy zbudować złą społeczność, jeśli nie wiemy po co. A jeżeli właśnie Ada chciałaby sprzedawać kiedyś może właśnie jakieś swoje e-booki z instagramowymi radami, albo jakieś presety, albo presety to są takie filtry na zdjęcie, albo może jakieś takie paczki z grafikami, bo graficy też mają fajne pomysły na pasywne dochody, to ty musisz tworzyć taką grupę odbiorców, która będzie tego chciała. Więc Ada założyła sobie konto, postuje 3-4 razy w tygodniu i tam poświęca całe swoje siły tam. Plus od razu założyła mailing, więc poradziłam też, żeby stworzyła jakiś produkt elektroniczny, który będzie dawała za zapis do newslettera, więc daje presety i naklejki na Instastore, więc jeśli ktoś ma ochotę, to na koncie Adrianna Hirsch można sobie takie rzeczy pobrać i zobaczyć, jak ona sobie radzi, bo ostatnio naprawdę jestem z niej ogromnie bardzo dumna, bo po pierwsze tworzy super treści i widzi i wie, jak zaangażować osoby. Ostatnio stworzyła taką fajną zabawę, żeby napisać coś w komentarzu, później ona to polajkuje i tak dalej, więc stworzyła tak angażującą zabawę, gdzie przy koncie, które ma 4000 followersów, miała 1700 komentarzy pod zdjęciem. I to były niekupione komentarze, to były komentarze od prawdziwych osób, dlatego że Ada nagrywa Instastory, pokazuje sama siebie, pokazuje, jaką jest osobą, więc ktoś od razu wie, czy z nią rezonuje, czy nie, czy te treści są fajne, plus pod każdym postem jest masa wiedzy w stylu, jak budować zaangażowanie, jak zdobywać nowych odbiorców, jak zrobić to czy tamto, jakich błędów nie popełniać. I Ada odpisuje na każdy komentarz. Ja też polecam skupić się na jednym medium. Jeżeli nie jesteśmy dobrzy w Instagram, nie robimy ładnych zdjęć, to może podcast, może blog, może wideo, ale nie idźmy we wszystkie kanały, tylko po pierwsze wymyślmy, co byśmy chcieli kiedyś sprzedawać, bo ja bardzo dużo czasu zmarnowałam na początku, ale ja też nie wiedziałam, co ja chcę robić zupełnie, więc ten czas u mnie po prostu upłynął. Uważam, że można to zrobić szybciej, ale nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia, bo budowanie relacji, budowanie zaufania po prostu wymaga czasu i tego się nie da po prostu przeskoczyć.
Mądre słowa. Bardzo Ci dziękuję w takim razie. Myślę, że wiele osób wyciągnie z tego coś dla siebie, nie tylko jeżeli chodzi o dochód pasywny i tworzenie produktów, które pozwolą nam właśnie zarabiać, kiedy jesteśmy na urlopie, ale też jeżeli chodzi o odbycie w sieci, bo dużo tego się tutaj przewinęło w tej rozmowie, także bardzo Ci dziękuję.
Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
To była Justyna Świetlicka. Nie musisz być dietetykiem, żeby wyciągnąć z tej rozmowy coś dla siebie. Trzy rzeczy do wdrożenia po wysłuchaniu tego odcinka. Po pierwsze, wypisz sobie, jakie usługi oferujesz i zastanów się, jak stworzyć z nich produkty, które będą niezależne od ciebie, które będzie można oferować jako na przykład e-book, kurs online albo jeszcze coś innego. Po drugie, poszukaj narzędzi, które zaoszczędzą ci czas, dlatego że pasywny dochód oznacza właśnie dochód, który nie wymaga poświęcania twojego czasu. Trzecia rada, wybierz sobie na początek jeden kanał, jedno medium, jedną platformę, gdzie będziesz się komunikować i budować społeczność. Jeżeli Twoje usługi najlepiej prezentują się na zdjęciach, możesz zacząć na przykład od stworzenia konta na Instagramie. I uwaga, uwaga, mam dla Ciebie coś specjalnego, e-book Justyny pod tytułem 5 lekcji z Instagrama nie tylko dla dietetyków. Ten e-book czeka na Ciebie w klubie małej wielkiej firmy, możesz się do niego zapisać w każdej chwili, na przykład w notatkach do tego odcinka maławielkafirma.pl/318. Zachęcam Cię też bardzo gorąco do subskrypcji tego podcastu. Marian z Kościana nie zasubskrybował, no i kot sąsiadów narobił mu na wycieraczkę. Nie twierdzę oczywiście, że miało to jakikolwiek związek, ale rozumiesz, po co ryzykować. Posłuchaj też 311 odcinka Małej Wielkiej Firmy. Monika Serek opowiadała w nim o tym, jak skalować biznes i dywersyfikować dochody w firmie świadczącej usługi fotograficzne. Ten odcinek znajdziesz na stronie maławielkafirma.pl/311. W tym odcinku to już wszystko. Dzięki wielkie. Na razie.